Łączymy się teraz z Tadeuszem Łysiakiem, reżyserem filmu Sukienka. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Emocje już trochę opadły, bo jesteśmy po tym ogłoszeniu nominacji, ale czy nadal możecie w to uwierzyć, że wasz film znalazł się na tej krótkiej liście pięciu filmów nominowanych do najlepszego krótkometrażowego filmu aktorskiego?
Ja dalej nie mogę w to uwierzyć i to jest dla mnie cały czas jak jakiś dziwny sen. Zresztą nie bez powodu tak mówię, dlatego że to jako... że tak powiem, młody adept sztuki filmowej wielokrotnie marzyłem o takim momencie, że będę nominowany, że będę na gali oscarowej. Wiadomo, każdy z nas kiedyś ćwiczył przemowy oscarowe pod prysznicem, a teraz naprawdę muszę zacząć ćwiczyć, bo nie wiadomo, może się uda faktycznie tę statuetkę zgarnąć, więc nie wiem, co się aktualnie dzieje. Jestem w jakimś absolutnym szoku i wszyscy, całą ekipą jesteśmy w szoku i w... jakimś w absolutnych emocjach olbrzymich. Naprawdę niesamowita sprawa.
Na szczęście jest ponad miesiąc czasu jeszcze, żeby te emocje ogarnąć, zanim się na tym czerwonym dywanie znajdziecie. Ale przechodząc już do samego filmu, znałeś się, z tego co wiem, już wcześniej z Anną Dzieduszycką. Czy ciężko było ją przekonać do tego konceptu, żeby powstał film podejmujący tę tematykę na przykład osób właśnie niskorosłych, z trochę innej perspektywy, której w polskim kinie jeszcze, wydaje mi się, że możemy spokojnie to powiedzieć, jeszcze nie było.
Myślę, że nawet spokojnie możemy powiedzieć, że praktycznie w ogóle w kinie takich opowieści nie było. Można by je policzyć, mi się wydaje, na palcach jednej ręki nawet. Może Dróżnik z Peterem Dinklage'em, może właśnie Gra o Tron, w ogóle Peter Dinklage jakby, ale
w Grze o Tron to też mamy tam, przepraszam za słowo, ale Karła jednak mimo wszystko, tak, który stanowi jakąś taką wartość dodaną na drugim planie.
To prawda, aczkolwiek jednak jest to jakieś dojrzalsze spojrzenie, w sensie gra tam po prostu jednak Dinklage no ciekawą rolę jakby, która jest niby związana z tym jego wzrostem, ale też jednocześnie trochę nie jest i w sumie ta postać mógłby zagrać też aktor o wysokim wzroście, ale abstrahując od Dinklage'a, nie było trudno przekonać Ani, dlatego że z tego powodu, co powiedzieliśmy, tak, jest to film oryginalny traktujący o problemie, który do tej pory zbytnio nie był poruszany. Film, który zadaje pytania, który jest jakimś być może przyczynkiem do jakiejś dyskusji i film, który z dojrzałością, mam takie wrażenie, przynajmniej nawet jeżeli chodzi o scenariusz, podchodzi do tematu, to znaczy to nie jest film stricte społeczny, nie epatujemy tą różnicą wzrostu, nie staramy się jakoś tak specjalnie edukować, to gdzieś jest ewentualnie pochowane w podtekstach, ale przede wszystkim jest to historia uniwersalna, z którą może się zidentyfikować każdy na całym świecie, niezależnie od tego, kim jest, skąd pochodzi, jak wygląda i tak dalej. Więc Ania od samego początku wiedziała, że chce wziąć w tym udział i ja miałem to olbrzymie szczęście, że właśnie trafiłem na Anię.
Ale też tutaj mamy taki przykład łamania tabu, idąc dalej w tym filmie, bo poza oczywiście, że tutaj Anna Dzieduszycka jest główną bohaterką, tak, mamy też sceny erotyczne, a wiadomo, jeśli chodzi o sceny erotyczne osób niepełnosprawnych, to dalej jest dość duży temat tabu.
No tak, to prawda, są teraz różnego rodzaju kampanie, na przykład pełnosprawni w miłości i tak dalej, to jest gdzieś tam poruszane coraz bardziej. Wydaje mi się, że tak, no to jest tak, że ta intymność, kwestia intymności, bliskości drugiego człowieka, tej miłości, ale miłości nie tylko emocjonalnej, ale też miłości właśnie fizycznej, to też było bardzo ważne, żeby to pokazać w tym filmie. I nawet nie chodziło specjalnie o łamanie tabu, to raczej była kwestia pokazania, że każdy powinien zasługiwać na swój kawałek szczęścia w życiu i swój kawałek miłości, że czasami te kanony piękna, które są, że tak powiem, nam narzucane gdzieś przez społeczeństwo, a szczególnie przez czasy, w których żyjemy, które są w moim przekonaniu czasami no, kultu ciała i tak dalej, to jest bardzo brutalne i niepotrzebne. I fajnie by było, gdyby udało się nam patrzeć na siebie nawzajem przez pryzmat naszej osobowości i wnętrza, a niekoniecznie kwestii fizyczności czy zewnętrzności.
Czy musiałeś jakoś specjalnie przygotowywać się do tego tematu, nie wiem, konsultować sprawę scenariusza, sprawę całej historii z jakimiś ekspertami, psychologami, czy tutaj wystarczyła ta wrażliwość i kontakt na przykład właśnie z Anną Dzieduszycką?
No tak, ja generalnie wykonałem dosyć no, duży taki research, jeżeli chodzi o temat, no ogólnie osób niskiego wzrostu. Tutaj naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju artykułów, reportaży polskich, zagranicznych, dokumentów, blogów, nie blogów, nawet filmów na YouTubie. No bardzo dużo o tym poczytałem, dlatego że zawsze tak jest, że jednak życie pisze najlepsze scenariusze i z każdego takiego artykułu czy dokumentu i tak dalej można wziąć naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, które są autentyczne. A mi bardzo zależało na tym, żeby ten film no, był autentyczny, żeby był prawdziwy, żeby wręcz go się oglądało troszeczkę, nawet jak powiedzmy dokument, no, żeby miał taki trochę dokumentalny klimat w tym wszystkim, nawet jeżeli chodzi o zdjęcia i światło i tak dalej. Więc czerpałem garściami, natomiast jeżeli chodzi o samą Anię, to ona też mi dała bardzo dużo jakby swojego takiego wglądu w sprawę. Natomiast już po napisaniu scenariusza, to były rzeczy, jakby zmienialiśmy troszeczkę niektóre dialogi, niektóre teksty, dodawaliśmy jakieś aspekty do postaci, ale generalnie jest tak, że, bo to też wielu ludzi może jakby z automatu może myśleć, że postać Julii to jest generalnie Ania jeden do jednego, tak nie jest, no. Ania wykreowała tę postać razem ze mną, dorzucając tam może tak właśnie troszeczkę tych przypraw ze swojego życia.
Tak słyszałem, że na początku miał być jazz, a potem dopiero pojawiła się muzyka metalowa.
Tak, tak. No to jest taki dobry tego przykład, ale to jest też dobry przykład tego, jak bardzo łatwo w tego rodzaju kinie wpaść w takie pułapki, tak? Jeżeli to jest kino, które generalnie, pomimo że jest uniwersalne, to opowiada jednak o jakiejś konkretnej sprawie społecznej, no to bardzo łatwo tutaj potknąć się, moim zdaniem, na przykład zrobić opowieść zbyt tendencyjną, zbyt dołującą, zbyt pokazać bohatera, który jest na przykład stłamszony i smutny i właśnie tak jak pan gdzieś wyczytał, że słucha smutnego jazzu i patrzy za okno, gdzie padają krople deszczu i wszystko jest takie szaro-bure. Mi bardzo zależało na tym, żeby ta bohaterka była przede wszystkim silna, żeby to się objawiało we wszystkim, właśnie w rodzaju muzyki, jakiej słucha, w tym, że potrafi pokazać środkowy palec, jak się zdenerwuje, odszczeknąć, jest bezpośrednia, konkretna taka babka i to było bardzo ważne dla mnie i dla nas wszystkich.
A czy był gdzieś taki moment, kiedy na etapie być może już czytania scenariusza, gdzieś pracy na planie, że Ania Dzieduszycka powiedziała ci nie, tak to nie może wyglądać, ponieważ ta sytuacja osób niskorosłych taka w rzeczywistości nie jest i tutaj musimy to przedstawić, zrobić inaczej.
Muszę się trochę pochwalić tutaj, bo Ania przeczytała scenariusz i powiedziała, że jest bardzo bliski temu, co ona zna, kojarzy, nawet nie ze swojego życia, ale ogólnie z tematu, prawda? Więc były drobne ewentualnie poprawki w dialogach, dała przykłady, w cudzysłowie, przezabawnych tekstów, jakie ludzie rzucają do osób właśnie niskiego wzrostu. Ona podsunęła nie pal, bo nie urośniesz na przykład. Ja pamiętam, że w scenariuszu znowuż miałem inny tekst, który jest też bardzo popularny, czyli jaka tam pogoda na dole. A ona dała taki, który był dla mnie mocniejszy. Więc to były takie drobne poprawki, ale generalnie nie było momentu, w którym powiedziała nie, opowiadasz bzdury. To z tego powodu się cieszę, że ten research, który zrobiłem, okazał się dobry.
Tak jak już powiedziałeś wcześniej, nie chciałeś, żeby ta historia była w jakiś sposób moralizatorska tak naprawdę, żeby ten temat jakiegoś kina zaangażowanego społecznie nie wybrzmiewał tak bardzo i to, na co zwróciłem akurat uwagę, to drugi plan, czyli rola na przykład Bogdana w wykonaniu Szymona Warszawskiego, czy też Renaty z Dorotą Pomykałą. Jak ten balans między tymi relacjami z przyjaciółką, czy też obiektem westchnień Julii był ważny i trudny do osiągnięcia w tym obrazie?
To było dla mnie bardzo ważne. Ja bardzo potrzebowałem, żeby jakby w tych postaciach, powiedzmy, drugoplanowych, żeby się trochę odbijało społeczeństwo. No bo mamy bohaterkę, która jest, można powiedzieć, oryginalna, można powiedzieć w jakimś sensie inna, chociaż to też jest złe określenie, no ale generalizując. No i potrzebowałem teraz, żeby mieć odbicie w postaci, znaczy żebyśmy my jako widzowie jakby potrafili się odbić też w tych postaciach pobocznych trochę. Więc tutaj jest Dorota Pomykała, która pokazuje, która jakby reprezentuje sobą trochę tę część kobiecą społeczeństwa, i Szymon, który może trochę być symbolem jakiegoś kryzysu męskości. Te poboczne postaci w tym filmie, one też są dotknięte jakąś skazą. Postać Doroty Pomykały, gdzieś tam pomiędzy wierszami się dowiadujemy, że na przykład doświadcza przemocy domowej. Postać Szymona też podczas, jak rozmawiają z Julią w barze, też jest jakaś taka tajemnica w tym, co on mówi, że kiedyś jeździł dużo, potem przestał. Zastanawiamy się, co się działo w międzyczasie, czy kogoś ma, czy kogoś nie ma. Więc to było dla mnie bardzo ważne, a tym bardziej było dla mnie ważne, żeby otoczyć Anię jako aktorkę, która generalnie jakieś doświadczenie z filmem miała, ale niewielkie, żeby ją otoczyć bardzo, bardzo doświadczonymi polskimi aktorami i to aktorami, którzy potrafią słuchać. I to było dla mnie bardzo ważne. Dorota Pomykała jest moim zdaniem aktorką, która jest genialna w tym. Ona słucha swoich partnerów i doskonale partneruje i tak samo zresztą Szymon. I to było niesamowicie istotne dla mnie, żeby właśnie ich obsadzić obok Ani.
Skoro tutaj duża część polegała na słuchaniu drugiego aktora, czy mamy improwizowane sceny na przykład w tym filmie?
Tak, mamy, dlatego że ja też nie lubię mówić, że ja lubię, no bo zrobiłem dwa krótkie metraże, ale generalnie lubię pozwalać aktorom na improwizację. Tak zacytuję Quentina Tarantino, który kiedyś powiedział, że kiedy piszę scenariusz, scenariusz jest świętością, a kiedy kręcę film, chrzanić scenariusz. I trochę się z tym zgadzam. Uważam, że trzeba czasami dać się ponieść chwili, bo jak się jest w postaciach, w scenie, w tej całej scenografii, kostiumach i tak dalej, to czasami przychodzą rzeczy, których w scenariuszu nie ma. I faktycznie są w tym filmie momenty doimprowizowane lub zaimprowizowane. I tutaj też Dorota Pomykała, no genialna. Końcówka sceny w pralni jest absolutnie zaimprowizowana przez Dorotę i mieliśmy tylko jeden dubel, w którym właśnie powiedziała to wszystko, co powiedziała na koniec tej sceny w pralni i wzięliśmy go od razu w montażu. Jedna scena jest całkowicie zaimprowizowana, to jest właśnie scena, w której Julia rozmawia z Bogdanem przy barze. Tam, kiedy kręciliśmy tę scenę według dialogów, ja poczułem, że źle napisałem te dialogi i trochę mi zaszeleścił papier i postanowiłem, że nie powiem cięcie, tylko poczekam, aż mi zaimprowizują podczas pierwszego dubla i faktycznie nagle zaczęli gadać genialnym, takim właśnie small talkiem, którego potrzebowałem. I więc są w tym scenariuszu takie momenty, ale też mnie zaskoczyło, bo ostatnio sobie z ciekawości właśnie przeczytałem ten scenariusz już po tylu latach.
Duże różnice.
I właśnie zaskoczyło mnie, że nie. Ja byłem przekonany, że jest duża różnica, a prawda jest taka, że myślę, że z 95% tego scenariusza i dialogów jest no praktycznie, że jeden do jednego. Oczywiście z drobnymi zmianami i tak dalej. No i te sceny, które są zaimprowizowane, albo te przynajmniej fragmenty scen, one jednak dużo dodają. Więc ja bardzo lubię, jeżeli aktorzy też są trochę scenarzystami na planie.
A ja jestem ciekaw też odnośnie samego tytułu, bo tytułowa sukienka to jest coś, czego Julia szuka. Ale zastanawiam się, bo ja miałem takie odczucie, że dla widza z braku laku użyję słowa normalnego, mieszczącego się w tej normie. Wydaje się to pewnym zjawiskiem abstrakcyjnym. Takie poszukiwanie jednego ubioru, który cię w jakiś sposób przedefiniuje. Czy twoim zamiarem było pokazanie właśnie, że na przykład osoba inna, w tym wypadku osoba niskorosła, dla niej to jest coś trudno osiągalnego, coś, czego szuka? Czy chodzi ci o samo abstrakcyjne odczucie tego, jak ludzie, niektórzy inni funkcjonują w społeczeństwie?
Myślę, że trochę po części i to, i to. W ogóle sama sukienka i motyw poszukiwania ubrania właśnie na randkę przyszedł do mnie już po napisaniu kilku pierwszych wersji scenariusza, w których tego motywu w ogóle nie było. Ja pamiętam, że właśnie napisałem te kilka wersji tego scenariusza i cały czas mi czegoś brakowało. Czułem, że jeszcze nie ma tego jednego ostatniego puzzla, który by to wszystko ułożył. I pamiętam właśnie tę noc, w której nie mogłem zasnąć, się zastanawiałem i gdzieś przeszukiwałem internet i też przypomniałem sobie właśnie ten fragment jednego z artykułów o osobach niskorosłych i o właśnie tym problemie jakby ubioru, że to dla nas może się wydawać trywialne. Ta sukienka jest czymś prostym, zwykłym, banalnym. No pójdziemy do sklepu, kupimy, jutro zapomnimy albo za miesiąc i kupimy jeszcze trzy kolejne w międzyczasie. A dla takich osób dorosłych, które na przykład są charakterystyczne fizycznie, to już nie mówię tylko o niskorosłości, to może być czymś trudnym i ważnym i jakby zupełnie nadają temu o wiele większą wagę. I pamiętam, że wtedy wiedziałem, że ta sukienka to jest to, że to jest w ogóle tak trzeba nazwać ten film, bo ta sukienka w tym filmie to z jednej strony mamy no oczywiście kwestię tego po prostu problemu społecznego, że ludzie niskiego wzrostu mają problem ze znalezieniem fajnych ubrań dla siebie, to jest jasne, ale druga rzecz jest taka, że ta sukienka symbolizuje wszystkie marzenia tej głównej bohaterki, marzenie o bliskości, o intymności, o pewnego rodzaju kobiecości, chociaż też może nie warto tak wrzucać to jakiegoś do jednego worka, ale jakieś niespełnione pragnienia i marzenia, właśnie o normalności takiej, w cudzysłowie wziętej.
Nie chcę być inna w końcu, chcę być normalna, mówi Julia w pewnym momencie, ale też przed tą rozmową odświeżyłem sobie twój pierwszy film krótkometrażowy Techno z Danutą Stenką. Jak coś, to słuchaczom od razu mówię, że jest dostępny na YouTubie. Czy ciebie w jakiś sposób fascynują ograniczenia wynikające z fizyczności, z chorób i radzenia sobie z nimi? Bo w Techno mamy problem kobiety, chorej kolejny Alzheimera, pokazany trochę z innej perspektywy, co prawda, no a w Sukience mamy temat osoby niskorosłej, z jakimi przeciwnościami musi sobie radzić.
To może tak trochę, oczywiście to tak wygląda i faktycznie jest coś w tym, co mnie generalnie interesuje, natomiast na pewno nie interesuje mnie jakby tworzenie kina społecznego albo właśnie traktującego o chorobach, osobach jakoś chorych czy niepełnosprawnych, to nie, bo po prostu bardzo mnie interesuje to, co jest ukryte w człowieku, to, co chowamy gdzieś pod świadomości, jakieś nasze ukryte pragnienia, dążenia, lęki, obawy, etc., etc. I akurat tak się złożyło, że te dwie postaci w tych obu krótkich metrażach, zarówno ta grana przez Donutę Stenka, jak i ta przez Anię Dziaduszycką, one akurat jakby symbolizują to moje zainteresowanie poprzez właśnie jakąś, powiedzmy, przypadłość fizyczną, tak? Natomiast bardziej chodzi o to, co skrywamy, o tę podświadomość, o to, co jest ukryte w człowieku i to mnie, te jakieś skazy, grzechy, to wszystko mnie bardzo, bardzo interesuje, no po prostu.
Ale miłych zakończeń nie lubisz, bo patrząc zarówno na Techno, jak i na Sukienkę, tej przy Sukience nie chcę zdradzać zakończenia, bo zapewne niektórzy będą mogli jeszcze ten film obejrzeć przed Oscarową galą, jeśli tego nie widzieli, ale żaden z tych filmów miłego zakończenia nie ma.
To wynika trochę z tego, i tu na to jest odpowiedź bardzo prosta, że ja takie filmy lubię oglądać jako widz. Ja po prostu nie przepadam za happy endami zazwyczaj, chociaż oczywiście to zdarzają się filmy, które mają happy end, które uwielbiam, ale jednak lubię te, które nie kończą się, może nawet nie chodzi o to, że muszą się kończyć jakoś bardzo źle, depresyjnie i tak dalej, ale lubię te, które jednak kończą się w jakiś taki sposób niedopowiedziany, jakiś jednak wstrząsający, wzbudzający wątpliwość, bo wydaje mi się, że to są filmy, które zadają pytania, a ja bardzo lubię takie filmy, które ze mną dialogują jakby i dlatego też takie chciałbym robić, ale przede wszystkim chodzi właśnie o to pytanie, o zaczęcie dyskusji, bo film, który kończy się takim no, jakimś happy endem, jakby podarowuje nam komfort, czasami sprawia, że okej, czujemy się fajnie i dobrze, ale przez to, że czujemy się fajnie i dobrze, to po jakimś czasie jednak o filmie zapominamy i jakby traktujemy go trochę tak instrumentalnie. Dał nam komfort, dał nam radość i szczęście i idziemy dalej, a jednak wolałbym, żeby te moje filmy, one się gdzieś niosły i żeby wzbudzały jakieś pytania i dyskusje.
To gdzie te pytania zamierzasz wzbudzać dalej? Czy jakiś kolejny krótki metraż, czy tutaj już w pełnometrażowy film zamierzasz pójść?
W sumie od jakiegoś czasu pracuję nad debiutem pełnometrażowym. Tak się złożyło, że jakby Sukienka, to zanim nawet jeszcze była kwestia tej longlisty, shortlisty i nominacji i tak dalej, zainteresowała jednego z czołowych polskich producentów, Stanisława Dziedzica z Film Produkcji. I od jakiegoś czasu właśnie pracujemy nad moim debiutem. Będzie to, co może też trochę zaskoczyć, ale będzie to kino gatunkowe, będzie to thriller psychologiczny, dziejący się współcześnie w Warszawie, żadne PRL, ani druga wojna, ani smutne wiejskie chaty, tylko właśnie współczesna Warszawa. Film, mam nadzieję, też uniwersalny, wzbudzający jakiś strach, niepewność i również zadający pytania.
I tak z ciekawości jeszcze zapytam, bo wspomniałeś o PRL-u i różnych chatach. Czy ciebie trochę drażni to ostatnie wracanie polskich filmowców do czasów PRL-u, bo tych filmów, patrząc choćby na ostatni festiwal w Gdyni, było mnóstwo z tego okresu.
No tak da się to wyczytać właśnie. To trochę, no wiadomo, ja też nie chcę generalizować, bo są bardzo dobre filmy, które o tym, no, na przykład Hiacynt Piotra Domalewskiego mi się podobał bardzo, bo był jednak mimo wszystko kinem gatunkowym gdzieś w tym wszystkim. Ale ja też jako młody człowiek, jeszcze trzydziestki nie mam na karku, trochę już mam wrażenie, że polskie kino może już trochę się z tego wszystkiego tak otrząsnąć i możemy zacząć robić kino współczesne, kino, które będzie zrozumiałe pod każdą szerokością geograficzną i równie dobrze mogłoby być nakręcone w Londynie albo w Paryżu, a niekoniecznie w Warszawie i byłoby podobne. Po prostu już trochę nie chciałbym się rozprawiać z tą polskością jakoś tak specjalnie. Wiadomo, że to są bardzo ciekawe rzeczy i to są rzeczy, do których się możemy odnosić, bo żyjemy w tym wszystkim, ale może czas na coś takiego właśnie jakiegoś świeżego i bardziej może młodzieńczego, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, ale chciałbym coś takiego zacząć też wprowadzać, bo mi się wydaje, że naprawdę tego trochę brakuje. Trochę gatunku i trochę jakiejś takiej współczesności w tym wszystkim.
To jeszcze tylko na koniec cię zapytam, bo Sukienka była dostępna przez jakiś czas na YouTubie jeszcze przed nominacją Oscarową. Czy będzie można ten film jeszcze przed samą galą, przed 27 marca obejrzeć?
Tak, będzie można nawet, wydaje mi się, że już teraz można go obejrzeć na platformie T-Port. Będziemy to chyba jeszcze anonsować, że tak powiem, na naszych social mediach, ale też będą pojawiać się inne opcję. Najlepiej po prostu zachęcam do tego, żeby śledzić nasz film albo poprzez śledzenie strony facebookowej Warszawskiej Szkoły Filmowej, która zawsze wszystko wrzuca, co tylko się da na temat filmu, albo fanpage'u samego filmu, Sukienka The Dress na Facebooku, i tam na pewno będą pojawiać się opcje, żeby film zobaczyć.
No i do tego Państwa zachęcamy, bo jeszcze ponad miesiąc do gali oscarowej został, więc tutaj na pewno będzie okazja, żeby Sukienkę nadrobić, a mogliśmy o tym porozmawiać z nominowanym reżyserem za właśnie ten film, Tadeuszem Łusiakiem. Bardzo dziękuję i oczywiście trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.